List świętego Pawła do Galacjan. Drugi rozdział. Jest pewnego rodzaju specyfika w listach napisanych przez apostoła Pawła. Jest dobrze studiować je w tym kontekście. Dlatego, że list do Koryntian miał swój klimat, miał swoje przesłanie. Dlatego, że zbór w Koryncie zmagał się z pewnego rodzaju trudnościami, problemami, które mieli. I pamiętacie z wykładów na temat listu do Koryntian, że ten zbór poszedł za daleko w luz, w wolność. Dlatego popadał w różnego rodzaju skrajności, upadki, grzechy. Ta filozofia grecka bardzo mocno odbiła się na życiu tego kościoła. Dlatego w tej wolności pobłażali sobie ciało, miały miejsce różnego rodzaju upadki w grzech. Natomiast Galacjanie, czy zbory w Galacji, zmagały się z zupełnie innym problemem. I apostoł Paweł, pisząc do zborów w Galacji, musiał im pokazać, że zbawienie, które mają w Jezusie, wystarcza i nic nie trzeba do Niego dodawać. A więc zbory w Galacji miały tendencję do pomagania Panu Bogu w dziele zbawienia. A więc mieli tendencję do nawrotów praktyk żydowskich. I dziś coś na ten temat powiem, to będzie się wiązało z klimatem ostatniej niedzieli, kiedy mówiliśmy na temat Izraela, bo i dziś w niektórych kręgach zaczyna się zauważać pewnego rodzaju skłonności, aby praktyki wynikające z obrzędów żydowskich i zakonu wdrażać, żeby lepiej się Panu Bogu podobać. A więc różnego rodzaju sabaty, paschalne spotkania, obchody różnego rodzaju świąt żydowskich, po to, aby wywrzeć wrażenie na Panu Bogu. Nie musimy tego robić. To, co mamy w Jezusie, jest pełnią, jest wszystkim. Wręcz apostoł Paweł w pierwszym rozdziale mówi: nie dajcie się tak szybko odwieść. Dziwię się wam, wiersz szósty, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, do innych praktyk. Apostoł Paweł zabiegał o zbory w Galacji. On chciał, aby te zbory, aby wierzący w tych zborach zrozumieli swoją tożsamość, którą mają w Jezusie. Zrozumieli, kim są, co mają, w jakiej pełni Bożej żyją i że to, co uczynił dla nich Jezus, jest wystarczające, aby mogli w pełni funkcjonować w radości Pańskiej i być szczęśliwymi w Bogu. Oto pierwszy fragment. Odniosę się do niego w kilku zdaniach. Będziemy także szukać innych miejsc, które pomogą nam zrozumieć to, co apostoł Paweł chce powiedzieć. A więc drugi rozdział czytam od pierwszego wersetu. Oto czas, oto okres działania apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze, że po 14 latach udałem się z Barnabą znów do Jerozolimy, tym razem zabrawszy z sobą Tytusa. A więc apostoł Paweł miał obok siebie młodych ludzi, młodych następców, którzy z nim posługiwali. Był to Barnaba, był to Tytus, był to Tymoteusz. On oddziaływał na nich, on pomagał im, oni uczyli się słuchając jego, gdy on głosił, gdy usługiwał. I myślę, że do dziś ta zasada musi być praktykowana w Kościele, jeśli chcemy mieć następców kasnodziejów, którzy będą głosić. Ja cieszę się z tych naszych braci, którzy od czasu do czasu angażują się w służbę, starszych zboru, młodszych ode mnie, którzy będą w przyszłości głosić Boże Słowo, i z tych małych braci, którzy tu siadają w pierwszej ławce, tacy mali, dosłownie nie widać ich jeszcze, jak siedzą na ławce, oni tu w pierwszej ławce siadają ze swoimi Bibliami. Chwała Bogu za to. Amen. Musimy dbać o następne pokolenie. Apostoł Paweł zabierał, Barnabę zabierał Tytusa, Tymoteusza. A udałem się tam na skutek objawienia. A więc cały czas apostoł Paweł mówi o prowadzeniu duchowym, że on otrzymał tą Ewangelię poprzez objawienie Jezusa Chrystusa. Nie nauczono mnie jej, nie wytłumaczono mi, że tak powinienem wierzyć. On przeżył, on doświadczył Jezusa, on miał objawienie Chrystusa. I to zmieniło jego życie, to zmieniło jego tożsamość, to zmieniło jego powołanie, jego nastawienie do ludzi, do służby. A był gorliwym Żydem, był gorliwym kapłanem żydowskim. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Nie chcemy daremnie biec, biegać, cokolwiek czynić. Apostoł Paweł chciał być pewny, że to, co robi, ma sens. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. I apostoł Paweł jest poruszony tym, co dzieje się w zborach w Galicji. A więc są nawroty do obrzędów żydowskich. A więc po pierwsze obrzezanie wśród chrześcijan, wśród nowonarodzonych dzieci Bożych. Tytus jest tutaj przykładem, jest to ten młody apostoł, ten młody uczeń pański, który uczy się u boku Pawła, że będąc Grekiem nie poddał się obrzesce, uznał, że to nie jest potrzebne. W czwartym wierszu, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. A niektórym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działa i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, poddali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. Apostoł Paweł napiętnowuje, naznacza fałszywych braci. Naznacza nauczycieli, którzy przyszli i narzucają jarzmo na zbory w Galicji. W tym przypadku narzucają jarzmo obrzezania praktyk żydowskich wśród chrześcijan. Apostoł Paweł akcentuje w tym momencie wolność w Chrystusie. Tak jak hamował wolność wśród Koryntian, i mówi tak, do wolności zostaliśmy powołani, ale uważajcie, aby w tej wolności co? Nie pobłażać swojemu ciału, nie zapędzić się za daleko. Tak tutaj akcentuje wolność, którą mamy w Chrystusie i mówi, nie dajcie się podbić ponownie w niewolę. Nie dajcie się podbić pod jarzmo zakonu, dlatego że z tego zostaliście wyzwoleni. Zwyczaje i praktyki religijne Żydów nie są potrzebne Kościołowi. Oczywiście kultura żydowska jest wspaniała. Ja byłem pod wrażeniem tego, co zakosztowałem, będąc w Izraelu, widząc ten cały obrząd żydowskiej tradycji. To robi wrażenie, ich wierność, ich sumienność, ich lojalność wobec historii, wobec swojej kultury. W dzielnicach żydowskich było niesamowite zobaczyć w szabat, kiedy po południu w sobotę całe rodziny zmierzały do synagogi. To pięknie wyglądało, bo oni wszyscy jednakowo ubrani, mężczyźni w kapeluszach z tymi brodami, pejsikami, mali chłopcy, tacy mali synowie, wszyscy kapelusiki, te pejse, no jeszcze brudek nie było, bo nie urosły. I tak ubrani na czarno, kobiety w tych chustkach, wszyscy elegancko, pięknie wyglądający zmierzali do synagogi, ale próbowalibyście z nimi porozmawiać. Sionęła nienawiść, agresja, pycha, duma. Ja pamiętam kiedyś w Krakowie, tu nawet rozmawiając z Józefem, pastorem, przy obiedzie wspomniałem w walizach na lotnisku, kiedyś lecąc gdzieś chciałem porozmawiać z ortodoksyjnym Żydem, który siedział w kapelusiku, w pejsach i tak dalej, czarno ubrany, odwiedzał prawdopodobnie Polskę. Powiedział mi takim wzrokiem przenikającym: ty masz swojego Boga, ja mam swojego Boga i niech tak pozostanie. I poszedł. Chciałem tak ciepło z nim pogadać, uśmiechnąć się i powiedzieć: fajnie, że możemy razem czekać na samolot. A więc apostoł Paweł mówi o innym wymiarze wolności i życia duchowego, które jest w Chrystusie, które jest w Jezusie. I my nie musimy obarczać siebie żadnymi zwyczajami, praktykami tamtej epoki, abyśmy Bogu się podobali. Powołani jesteśmy do wolności w Chrystusie. Mamy żyć pełnią Chrystusa, mamy żyć pełnią Jego Słowa. Potrzebujemy pełni Bożego Ducha Świętego, bo w tej pełni, w tej wolności doświadczamy uwolnienia z grzechu. Przed Bogiem liczy się złamane serce, które jest uwolnione z jarzma grzechu, z przekleństwa grzechu. Dlatego nic nie było w stanie tego zrobić. Żadna praktyka, żadne samozaparcie, żadne ceremonie i obrzędy kultury żydowskiej, tylko moc krzyża, tylko Jezus mógł to uczynić, który złamał moc grzechu w naszym życiu. I tylko Jezus może dać nam wolność. Kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. I nie przez zakon i praktyki zakonu, ale przez usprawiedliwienie z łaski. Przez usprawiedliwienie z łaski. Mamy usprawiedliwienie z łaski po to, abyśmy mogli teraz żyć wiarą. A więc to usprawiedliwienie funkcjonuje, żyje w nas poprzez wiarę. W liście do Galacjan, 3 rozdział, 11 wiersz, czytamy tak: a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc tak jak nasze ciało żyje dzięki pokarmom, które spożywamy, tak sprawiedliwy, ten duchowy człowiek w nas z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. A więc ja operuję wiarą od rana do następnego rana. 24 godziny na dobę muszę żyć wiarą, abym żył. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiara jest tym motorem napędowym dla naszego życia. Ja wiem, komum zawierzył. Ja wiem, że mój Pan jest ze mną. Ja wierzę, że On się o mnie troszczy. Ja wiem, że w Jego rękach jestem. Że Pan jest pasterzem moim. Że wszystko w Nim mam. Że bez względu na to, co się będzie działo, mój Bóg mnie zaopatrzy, bo On mnie wybrał i jestem Jego dzieckiem. Z wiary sprawiedliwy żyć będzie. Gdy się modlę, tego wielbię, gdy mam z nim społeczność, stoję wiarą, bo poprzez wiarę osiągam Boże obietnice. Poprzez wiarę rzeczy się dzieją. A więc sprawiedliwy żyje z wiary. Jak jeszcze żyje sprawiedliwy? Sprawiedliwy żyje z miłości. Z miłości. A więc wiara idzie w parze z miłością. W pierwszym liście Jana, o tym we wtorek na grupie rozmawialiśmy, to był nasz temat, przywołam go, z trzeciego rozdziału, mówiliśmy na temat miłości. I to bardzo ciekawy autor, bo to Jan pisze na temat miłości, nazwany apostołem miłości. Jan jest przykładem prawdziwej miłości, bo Jan chodził na modlitwy razem z Piotrem, szalonym Piotrem, który był nieobliczalny i był zupełnie innym charakterem, miał zupełnie inną osobowość, temperament niż Jan. Jan był bardzo uczuciowym człowiekiem, spokojnym. Dla niego najlepszym miejscem było położyć się na ramieniu Pana. A Piotr to był szaleniec, to był narwaniec. On parł do przodu, on był nieobliczalny. Nigdy nie było wiadomo, jaki zrobi następny krok. Kiedy trzeba było wyleźć z łodzi, to szedł na tę wodę. Kiedy trzeba było wydobyć miecza, to go wyciągnął. I Jan idzie z Piotrem na modlitwę i wtedy ma miejsce cud. Pamiętacie, sparaliżowany człowiek jest uzdrowiony, bo miłość, gdy funkcjonuje między dziećmi Bożymi, wyzwala Bożą moc. Wyzwala Bożą moc. Jan napisał tak. W wierszu 21. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Mała dygresja. Nasze sumienie musi być czyste. My wiemy, co dzieje się w naszym wnętrzu. Jeśli coś jest nie tak, to tam jest ten wewnętrzny sygnał, ta czerwona lampa, która się zapala. I Bóg chce, aby nasze serce było czyste, aby nas nie oskarżało, aby nas sumienie nie oskarżało. I dalej 22 wiersz. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. I teraz, a to jest przykazanie Jego. Abyście Mu wierzyli, abyście wierzyli w imię Syna Jego, a więc wiara, sprawiedliwy żyje z wiary, abyście wierzyli w imię Syna Jego. Możemy wierzyć w imię Syna Bożego. W imieniu Jezusa możemy się modlić. W imieniu Jezusa. Amen. Wierzyć w imię Syna. To jest wielki przywilej. I dalej. I miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Pan Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam. Będziesz miłował Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej myśli, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest przykazanie, które zostawił nam Pan Jezus. 24 wiersz. A kto przykazań Jego, a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że mieszka w nas. Niektórzy ludzie lubią cytować ten wiersz i mówią, musisz przestrzegać przykazań, zakonu. Bo jeśli nie przestrzegasz, to nie jesteś Jego. Natomiast te słowa odnoszą się do przykazania, które dał Pan Jezus. W kontekście tego tekstu, gdy czytamy trzeci rozdział pierwszego listu świętego Jana, jest mowa o miłości bliźniego i o miłości do Boga. Bo tak naprawdę z tego wynika wszystko. Bo jeśli ktoś miłuje Boga, to nie będzie czynił Jego podobizny, figury, nie będzie miał innych bogów oprócz Niego. Jeśli ktoś miłuje Boga z całego serca swego, będzie Go czcił, będzie Go wielbił, będzie Mu posłuszny. Jeśli ktoś miłuje bliźniego swego, to nie będzie kradł, nie będzie go okradał, nie będzie go okłamywał, nie będzie miał myśli cudzołożnych, nie będzie pożądał. Jeśli ktoś miłuje prawdziwą miłością Bożą, jeśli tego nie ma, jeśli tych przykazań nie ma, wszystko inne nie będzie funkcjonować. To jest nasz fundament. A więc sprawiedliwy żyje z miłości. I po trzecie, sprawiedliwy żyje z dzieła krzyża. Sprawiedliwy żyje z dzieła krzyża. Pierwszy list do Koryntian. Apostoł Paweł bardzo mocno to podkreślił. Na samym początku, w pierwszym rozdziale, 17 i 18 werset. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A więc sprawiedliwy żyje z dzieła krzyża, który jest mocą Bożą dla naszego życia. I oto, gdy taką mamy postawę, to wtedy nie potrzebujemy nic dokładać, nic dodawać, niczym uzupełniać naszego zbawienia, ponieważ Chrystus na krzyżu zawołał: wykonało się, stało się, wszystko się stało dla naszego odkupienia. Wracamy do listu do Galacjan, drugi fragment, krótszy, 4 wiersze, 11 wiersz. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winny. A więc czasami trzeba się przeciwstawić. To nie jest przyjemne, gdy się przeciwstawiamy. Apostoł Paweł przeciwstawił się Piotrowi, bo Kefas to Piotr. I apostoł Paweł przyjął postawę napominającego, choć był pełen miłości i miłował, to jednak nie mógł zaakceptować postawy Kefasa. Jaka to była postawa? Było to obłudne postępowanie. Nawet Piotr miał słabość i potrafił postępować obłudnie. A więc szukał przychylności u ludzi. Chciał się ludziom podobać. Chciał, aby ludzie go w jakiś sposób akceptowali. Może to był pewnego rodzaju deficyt, z którym chodził. Może to był jakiś uraz w jego emocjach, ale on robił wszystko i w tym momencie także robi wszystko, aby podobać się grupie ludzi, z którą jest. A kiedy zmienia grupę ludzi, to znów chce się podobać drugiej grupie, z którą jest. A więc postępuje obłudnie, nie ma swojej tożsamości, jest dwulicowy. Popatrzcie, jak postąpił. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadł razem z poganami. A wiecie, że poganie jedli wszystko. A więc kiedy spotkał się z poganami, no to dawaj, wszystko co na stole. Nie ma problemu, przecież do wolności jestem powołany. Jeśli z dziękczynieniem cokolwiek spożywam, to mogę jeść wszystko. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Nagle pojawili się Żydzi. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. A więc Piotr już miał swoich kompanów. Już to byli Żydzi nawróceni. Oni już zakosztowali, jak smaguje jedzonko pogan. A więc usiedli do stołu i jedli wszystko. I mieli takie prawo, bo apostoł Paweł nauczał, że jeśli cokolwiek spożywamy z dziękczynieniem, to jest uświęcone przez naszą modlitwę. I nie byłoby żadnego problemu. Pozostali Żydzi, a także i Barnaba, który nie był Żydem. On nie był obrzezanym Żydem. Dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, a więc napomniał Kefasa przy innych. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? A więc to mi mówi, że i Kefas miał tendencję do tego, aby to żydostwo do chrześcijaństwa wprowadzać. Może ulegał wpływom ludzi, może ulegał wpływom swoich korzeni. Ale Paweł go gani. Paweł go napomina. Przeciwstawia się jego obłudzie i mówi: Piotrze, bądź sobą, bądź tym, kim jesteś. Nie musisz odgrywać dwóch osobowości przed ludźmi, przed Żydami, przed poganami. Bądź przed nimi takimi, jakim jesteś. Wiecie, nie mam nic do mesjańskich zborów, to są wspaniałe kościoły. Złożone z nawróconych Żydów. Oni wyszli z żydostwa, wyszli z tradycji żydowskiej. Przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza. Są takie zbory w Jerozolimie, w Izraelu, nie tylko w Jerozolimie. Są takie zbory w Stanach Zjednoczonych, dlatego że mieszka tam bardzo wielu Żydów. Połowa Żydów mieszka w Ameryce. Gdzieś tam może na wschodzie. I oni mają pewne swoje zwyczaje, które praktykują. Ale najdziwniejsze jest to, że kiedy chrześcijanie przyłączają się do zborów mesjanistycznych, bo mają takie zacięcie żydowskie i takie pragnienie bycia z Żydami, nagle stają się Żydami, choć byli poganami. Nagle zaczynają żyć, czy mają pragnienie żyć tak jak Żydzi. My mamy mieć naszą tę tożsamość. Ja bardzo lubię Żydów nawróconych. Wspaniali ludzie. Ale ja nie muszę jeść koszernych potraw. Ja nie muszę praktykować szabatu jak oni. Bo ja nie jestem Żydem. Nie ma żadnej potrzeby. Wielu z mesjanistycznych Żydów dalej dokonują obrzezania. Chrześcijanie dołączają do nich i nagle stają się Żydami. Idą się obrzezać. Paweł rozprawiał się już z tym w Galacji. Już musiał rozmawiać na ten temat z Kefasem, z Piotrem. Musiał im wskazać, gdzie jest ich tożsamość. I do tego apostoł Paweł zmierza. On im chce powiedzieć, jestem tym, kim jestem. Jestem tu po to, aby Bogu się podobać, nie ludziom. On mówił o tym w pierwszym rozdziale, w 10 wersecie. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Pan zna nasze serce. My musimy być szczerzy przed Bogiem. Mamy mieć naszą tożsamość przed Nim. Nie możemy ulegać wpływom ludzkim, aby się przypodobać człowiekowi. Ja, aby się Mu przypodobać, będę robił to, co On, abym miał Jego przychylność. Apostoł Paweł pisze do Galacjan tak, a teraz, 10 wiersz, 1 rozdział, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A więc czasami nie będziemy się ludziom podobać. Apostoł Paweł o tym mówi, że muszę wybrać, czy w mojej postawie, czy w moim życiu, czy w moim nastawieniu do życia, w moim zachowaniu, w moich intencjach, w moich celach, do których zmierzam, chcę się człowiekowi podobać, czy Bogu. Czasami ludzie by chcieli, abym się im przypodobał, abym mnie pozyskać, abym był tak jak oni, ale naszym powołaniem jest podobać się Panu, aby Bóg był z nas zadowolony, aby Bóg był z nas dumny, aby tam w niebie się radowali z mojego życia, z mojego nastawienia, z mojego serca, bo pragnę podobać się Jemu. I trzecia myśl, ostatnia, trzeci fragment, to jest ten główny werset. Uważam, że to jest centrum listu do Galacjan i to jest najważniejszy werset, jaki jest w liście do Galacjan. Tak przejrzałem trochę list do Galacjan i nie jest on w samym środku, ale jest gdzieś blisko środka. I ten wiersz jakby odkrywa całą prawdę i tym wierszem zaakcentuję, kończąc moje nauczanie dzisiaj. Ale przeczytamy dalej ten fragment. I apostoł Paweł mówi tak, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. A więc jeśli chodzi o kulturę, o zwyczaje, jest pewnego rodzaju rozdźwięk. Są Żydzi z urodzenia i są ci, którzy nie wywodzą się z korzeni żydowskich, nie mają pochodzenia żydowskiego. Dzisiaj jak ktoś tam się dowie, że ma jakieś pochodzenie, w euforię wpada i mam jakieś tam pochodzenie żydowskie. Moje nazwisko wskazuje na to, że prawdopodobnie może gdzieś tam mam, bo bardzo często w Izraelu to słowo mocha jest używane. Ostatnio gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydentem został Obama, to widziałem taki napis: posiadłość Mocha Obama. To i gdzieś tam korzenie jeszcze prezydenta Ameryki mam. Szesnasty wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, apostoł Paweł, Żyd, pisze bardzo mocno i wyraźnie, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusie, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Taki wiersz napisał apostoł Paweł do zboru w Galacji. Mocny. 17. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Widzicie, w jakim kontekście apostoł Paweł pisze? Że jeśli ja wracam do tego, co zburzyłem, z czego wyszedłem. Dlatego dla nas jest nie do pomyślenia. Rozmyślając w tym kontekście, abyśmy dzisiaj wracali do tego, z czego wyszliśmy. Wyobrażacie sobie teraz, jak idziecie jutro z koszykami? Wyobrażacie sobie, jak przygotowujecie te wszystkie zajączki z uszami i bez uszu i jakkolwiek ich tam namalują? Nie. Nie będę odbudowywał to, co zburzyłem. Nie wracam do tego. 19 wiersz. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, aby żyć Bogu. I 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. I taka myśl mi przyszła, gdy rozmyślałem nad tym wierszem. Chrystus umarł, abym ja miał miejsce, gdzie mogę umrzeć. Chrystus musiał umrzeć, abym ja mógł także umrzeć w miejscu, w którym umarł Jezus. A więc jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Razem z Nim. Mam miejsce, w którym także i ja umieram dla różnych dziedzin mojego życia. Bo tak naprawdę żyjemy. Chwała Bogu, że żyjemy. Chwała Bogu, że mamy chęć życia, że mamy entuzjazm do życia, że chcemy iść do przodu, że mamy cele. To jest wszystko ważne, ale w niektórych dziedzinach naszego życia musi nastąpić śmierć. Musimy umierać. Po pierwsze, umieram dla swojego ja, swych celów i swoich ambicji. Apostoł Paweł jest przykładem człowieka, który ukrzyżowany został z Chrystusem dla swego ja, dla swych celów, planów i ambicji. On po prostu dla tych rzeczy umarł. Jak pięknie to powiedział wcześniej, zburzyłem coś w moim życiu i nie mam zamiaru tego odbudowywać. Nie będę do tego wracał. Jestem Żydem, jestem wykształcony po żydowsku, jestem, czy byłem gorliwym, oddanym Żydem, ale nie będę do tego wracał. Mam nową tożsamość. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyje już stary Paweł, Saul, Szaweł. Teraz żyje Paweł, nowy człowiek, który ma nowe życie w Jezusie Chrystusie. Po drugie, umieram dla tego świata. Umieram dla swego ja, swych ambicji i celów. I po drugie, umieram dla tego świata. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Co to znaczy? To nie znaczy, że znikam z tego świata, że nie mieszkam już na tym świecie, że nie żyję pośród ludzi tego świata. To wszystko jest. Ale umieram dla wszystkich dążeń tego świata. Umieram dla tego, co świat chce osiągnąć, do czego zmierza. Umieram dla świata. Ten świat jest za mną. Byłem kiedyś jego sługą, należałem do tego, co świat czynił, bawił mnie ten świat, bawiłem się z tym światem, ale dzisiaj ten świat jest za mną, krzyż przede mną. Oto teraz żyję z Bogiem, Bogu jestem oddany, do Niego należę, żyję Bożą łaską. Po trzecie, umieram dla pożądliwości ciała i pragnień ciała. To jest bardzo trudne, to jest proces. To nie jest jednorazowe przeżycie. To nie jest coś takiego, że pomodliłem się raz i umarły moje wszystkie pożądliwości cielesne, pragnienia, słabości ciała. Ja z Chrystusem jestem ukrzyżowany i unicestwiam, umieram dla swoich cielesnych pragnień i pożądliwości. Czasami to boli. To nie jest przyjemne, kiedy nasze ciało jest unicestwiane. Czasami ono wyje, bo ono chce mieć rację, chce osiągnąć swój cel. Czasami jesteśmy pod presją. Ale moim zadaniem jest, aby znaleźć się w miejscu śmierci Pana Jezusa Chrystusa, aby żyć mocą krzyża i aby to, co stało się na krzyżu, stało się także w moim życiu, aby to, co cielesne, to, co nazwane jest słabością mojego ciała, było także tam unicestwione. Po czwarte, umieram dla swojego samolubnego życia. Oto każdy, może nie każdy, ale wielu ludzi, wielu z nas ma takie tendencje, by przede wszystkim mi było dobrze, by zadbać o siebie. To jest jakby mentalność tego świata. W czasach ostatecznych ostatnio mówiliśmy, że ludzie będą samolubni, lubiący samych siebie. A więc będą chcieli tylko, aby dla nich było dobrze. Jeśli nie będzie dla mnie dobrze, to znaczy, że jest źle. Jeśli nie jest mi dobrze, to trzeba wszystko zmienić. System polityczny, władzę, rząd, ustrój. Wszystko trzeba zmienić, bo nie jest mi dobrze. Mamy prawo zabiegać o to, by tu na ziemi nasze potrzeby były zaspokojone, zwłaszcza kiedy pracujemy zawodowo i wykonujemy nasze obowiązki. Oczywiście, mamy prawo. Ale musimy wiedzieć, że dla nas chrześcijan, dla Kościoła, to nie jest najważniejsze, aby moje potrzeby były zaspokojone. Bo nie sam troszczę się o siebie, ale także Bóg otacza nas swoją troską. To jest kwestia zaufania Jemu, kwestia wiary. I nie mogę osiągać tego celu zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień bycia samolubnym za wszelką cenę. Dlatego, że mogę się zagubić, mogę się zatracić, mogę coś z mojego duchowego życia stracić. A Pan Jezus powiedział kiedyś tak: biada mi, czy biada ci, choćbyś cały świat pozyskał, a jeśli na duszy szkodę poniesiesz, biada ci. A więc najważniejsze dla mnie jest zadbać o moje duchowe życie. I piąta myśl, ostatnia. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Umieram dla diabła i żyję dla Chrystusa. Diabeł nie jest moim panem. Szatan nie jest szefem mojego życia. Diabeł jest pokonany, jest pod moimi stopami. Nie muszę się go bać, nie jest siłą, która mnie przeraża, bo większy żyje we mnie niż ten, który jest na świecie. Umieram dla diabła. Nie żyję już dla niego. On mnie musi uznać za zmarłego dla Niego. Nie ma nic do mnie. Jestem własnością Chrystusa. Żyję dla Niego. Schroniłem się w Nim. Jestem Jemu poddany. Uciekłem z królestwa ciemności do królestwa światłości Syna umiłowanego. Przekroczyłem pewną granicę. O tym mówi list do Kolosjan. Zostałem przeniesiony. Zabrano mnie z jednego miejsca do drugiego miejsca. I w tym drugim miejscu żyję już pod panowaniem i władzą mojego Pana. Należę do Jezusa Chrystusa. Światłość Boża świeci w moim sercu. Nie żyję już dla tego szefa, pod którym byłem wcześniej. Diabeł już nie jest moim Panem. Należę do Jezusa. To uczyniła moc krzyża. Dlatego apostoł Paweł mówi dalej: obecne życie moje w ciele. Żyję dalej w ciele. Jestem tu na ziemi. Mam słabości mojego ciała. Ciągle gdzieś tam może się budzić moje ja. Świat będzie na mnie wywierał presję. Diabeł będzie chodził jak lew ryczący. Ale apostoł Paweł mówi tak: obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tym jest moje życie. Dlatego nie odrzucam Bożej łaski. Żyję Bożą łaską. Na co dzień, każdego dnia wszystko mam dzięki Bożej łasce. Jestem zanurzony w Bożej łasce. Korzystam z obietnic Bożych dzięki Bożej łasce. Ukochał mnie, umiłował mnie, umarł za mnie. Jestem wolny. Jestem w Chrystusie. I to apostoł Paweł przekazuje zborom w Galacji. Przepraszam. A dobrze, Galacji. Bo czasami się przejęzyczę i mówię w Galicji. To nie w Galicji, tylko w Galacji. Powstańmy, aby się modlić. To jest nasza tożsamość. Nie różnimy się od zborów w Galacji. Tak samo zbawieni jesteśmy z łaski. Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem. Wszystko mam dzięki Niemu. Jestem wolny, jestem usprawiedliwiony. Mam zwycięstwo. Mam miejsce, w którym mogę umrzeć dla tych rzeczy, które nie są już mi potrzebne. Stańmy przed Panem. Chcemy zanurzyć się w Jego obecności. Chcemy powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za moc Twojego krzyża w moim życiu. Za moc krzyża w moim życiu. Panie, dziękujemy Ci, że nie z uczynków zakonu, nie poprzez różnego rodzaju nakazy i zakazy, które kiedyś zostały ustanowione, osiągnąłem moją wolność. Ale dzięki łasce i dzięki ofierze na krzyżu. Dziękujemy Ci, że dzięki wierze w Bożego Syna zostaliśmy usprawiedliwieni. I dziękujemy Ci, że dziś mogliśmy na nowo sobie uświadomić, że miejsce, w którym dokonało się zwycięstwo naszego życia, to śmierć Jezusa na krzyżu, to wraz z Nim zostaliśmy ukrzyżowani. To tam także umarło to, co złe. To tam także zostało ukrzyżowane to, co grzeszne. To tam także zostało przybite do krzyża to, co było moją dumą, pychą, moim ja, moją cielesnością. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że dzisiaj jesteśmy w Tobie, że dziś jesteśmy w Chrystusie i dziś żyjemy z wiary. I dzisiaj możemy powiedzieć: Panie, gdy wypowiedziałeś to słowo, wykonało się, uczyniłeś to dla nas. I dziś przypominamy sobie zwycięstwo krzyża. Dziś dziękujemy Ci za ten stary szorstki krzyż, na którym skonał nasz Pan. I dziękujemy Ci, że dzięki tej śmierci my mamy życie. I dzięki temu, że zostaliśmy wraz z Nim ukrzyżowani, dziś możemy żyć. Nasze życie w ciele jest życiem w wierze, wiarą w Bożego Syna. I dziękujemy Ci, że ta wiara ma moc i ta wiara niesie nas przez życie. I dziękujemy Ci, że nie musimy wracać do tego, co zburzyliśmy. Dziękujemy Ci, że nie musimy praktykować tego, co kiedyś robiliśmy, że mamy nową tożsamość, że jesteśmy wolni w Chrystusie, że jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, modlimy się jeszcze raz dzisiaj o to, aby otworzyły się serca jeszcze wielu ludzi. Aby mogli zrozumieć, co uczyniłeś, Panie, dla nich. Panie, aby nie te wszystkie obrzędy, ceremonie, ten okres świąt był najważniejszy. Panie, ale Ty, abyś był w centrum. Abyś Ty był w centrum uwagi człowieka. Panie, aby jak najwięcej ludzi mogło docenić to, czego dokonałeś na krzyżu. Nie tylko docenić, ale Panie, ale mogli z tego korzystać. Bo Panie, z Twojego krzyża ciągle spływa zdrój Twoich łask. Panie, jeszcze raz modlimy się o naszych bliskich. Modlimy się o nasze rodziny, Panie. Aby zrozumieli. Zrozumieli moc krzyża. W imieniu Jezusa. I dziękujemy Ci także, że tam na tym drzewie, na szorstkim krzyżu zniszczyłeś diabła moc. Pokonałeś go, Panie. Kiedy umierałeś i kiedy zmartwychwstałeś, odniosłeś tryumf nad mocami ciemności. Wystawiłeś na pokaz, obdarłeś wszelkiej władzy i mocy. I dzisiaj mieszkasz w naszych sercach i diabeł może być pod naszymi stopami, bo jesteśmy Twoim Kościołem, Twoim ciałem. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony, Panie. Błogosławię moich braci, moje siostry. Błogosławię cały Kościół, cały zbór, który tworzymy, wspólnotę, którą mamy. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Panem, naszym Bogiem.